Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Michał Król.
W 550. rocznicę śmierci Jerzego Skanderbega, albańskiego bohatera narodowego, papież spotyka się z delegacją tego kraju.
Za atakami na obozy uchodźców i świątynie stoją obce mocarstwa, które chcą móc bezkarnie grabić Republikę Środkowoafrykańską, uważają przedstawiciele tamtejszego kościoła.
Na Jasnej Górze obradują polscy biskupi. Wieczorem rozpoczynają doroczne rekolekcje.
Witamy 19 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty spotyka się dzisiaj z 200-osobową delegacją Albanii. Okazją jest 550. rocznica śmierci Jerzego Skanderbega, albańskiego bohatera narodowego.
Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych przywódców swojej epoki, a na pewno największym w Albanii. Dzięki pomocy z Zachodu oraz wsparciu papieży udało mu się powstrzymać inwazję turecką na Europę. W pewnym sensie więc obronił cywilizację zachodnią, a przede wszystkim wiarę chrześcijańską w Europie, mówi o Skanderbegu albański uczony Domenico Morelli. Zapytany o rolę katolików we współczesnej Albanii, profesor Morelli odpowiedział.
Ich zadaniem jest świadczenie o tym, czym są wartości chrześcijańskie, które tworzą nieodłączną część historii i kultury albańskiej, a które w jakiś sposób przez wieki były marginalizowane z powodu najpierw inwazji otomańskiej Turcji, a potem komunistycznej dyktatury. Są to wartości, które nawet w czasie prześladowań nie zanikły, gdyż również w ukryciu, w czasie komunistycznej dyktatury, wiara była obecna, a w rodzinach nadal uczono katechizmu, nawet jeżeli wielu przypłaciło to męczeństwem.
Papież Franciszek przybliża ubogich do kościoła, pokazuje znaczenie relacji międzyludzkich, a nie tylko niesienie pomocy materialnej. Wskazuje na to ksiądz Benoni Ambarus, odpowiedzialny za Caritas Rzymu.
Nawiązując do wczorajszego Światowego Dnia Ubogich, włoski kapłan zauważa, że akcje inicjowane przez Franciszka nie są jedynie medialnymi happeningami, ale mają na celu zwrócenie uwagi na problem prawdziwych źródeł ubóstwa i niesprawiedliwości, do których zdaliśmy się już przyzwyczaić i uznać je za coś normalnego, mówi ksiądz Ambarus.
Z naszego punktu widzenia był to piękny dzień, ale nie dlatego, że ubodzy mogli zjeść obiad z papieżem. Był to ważny dzień, ponieważ Franciszek jako pasterz dał ważny sygnał bliskości. Ten sygnał skierowany był nie tylko do mieszkańców Rzymu, ale do kościoła na całym świecie i potwierdzają to informacje, które o obchodach Światowego Dnia Ubogich napływają z najdalszych zakątków globu. Ojciec Święty przypomina nam, że zgadzając się na niesprawiedliwości, przygotowujemy sobie straszną przyszłość. Naprawdę trzeba wziąć sobie do serca papieskie słowa o tym, że krzyk ubogich każdego dnia staje się coraz silniejszy i zarazem coraz mniej słyszany i sprawić, by były one dla nas bodźcem do działania.
Za atakami na obozy uchodźców i kościoły stoją obce mocarstwa, które chcą móc bezkarnie grabić Republikę Środkowoafrykańską. Pokój jest dla nich niewygodny, stąd świadomie dążą do destabilizacji kraju. Wskazuje na to wikariusz generalny stołecznej archidiecezji. Ksiądz Mathieu Bondobo przypomina, że w ostatniej masakrze zginęło ponad 40 osób, w tym dwóch kapłanów. Jeden ksiądz jest zaginiony.
Wieść o brutalnym ataku na obóz uchodźców Walindao wstrząsnęła mieszkańcami Republiki Środkowoafrykańskiej, tym bardziej, że oprawcy zamordowali tam przede wszystkim kobiety i dzieci. To była przerażająca masakra. Rebelianci ostrzelali obóz i obrzucili go granatami. Z ogniem puszczali nie tylko prowizoryczne schronienia uchodźców, ale i ciała ofiar. Spalili też miejscową katedrę, gdzie zamordowali dwóch księży. Podkreśla pracujący w tym kraju biskup Juan José Aguirre Muñoz. Wskazuje, że do tragedii przyczyniła się bierność żołnierzy ONZ-owskich sił pokojowych, którzy, gdy doszło do ataku, zamknęli się w koszarach.
Biskup Aguirre Muñoz podkreśla, że coraz wyraźniej widać, że te z góry zaplanowane ataki mają doprowadzić do destabilizacji w kraju. Grupy rebeliantów składają się z zagranicznych najemników opłacanych przez niektóre kraje z nadzatoki Perskiej. Broń sprzedają im handlarze z Arabii Saudyjskiej i USA. Chodzi o to, by móc bezkarnie grabić bogactwa Republiki Środkowoafrykańskiej, podkreśla misyjny biskup.
Sytuacja w kraju jest naprawdę drastyczna. Widać, że są siły, którym zależy na tym, by w kraju nie było pokoju, mówi ksiądz Bondobo.
Są siły, które próbują przeszkodzić w budowaniu pokoju. Zawsze, kiedy dochodzi do jakiegoś większego porozumienia, dążą do tego, by je rozwalić i zatrzymać proces pokojowy. W obecnej chwili sytuacja jest taka, że realizacja pewnych interesów wspierana jest przez działanie rebeliantów. Jednak to, czego byliśmy świadkami w Alindao, jest barbarzyństwem. Świat nie może zgodzić się na podobne tragedie. Mocarstwa zainteresowane naszymi bogactwami muszą w końcu zrozumieć, że jesteśmy suwerennym narodem. Jesteśmy niepodległym krajem i chcemy móc korzystać ze znajdujących się w nim bogactw. To są nasze bogactwa. To jest nasza ziemia.
Kościół we Francji musi podchodzić z wielką uwagą do tej fali niezadowolenia społecznego i musi na to patrzeć w sposób bardzo zróżnicowany, bo nie wszyscy borykają się z problemami w ten sam sposób, powiedział biskup Bruno Feye, komentując masowe demonstracje w całej Francji. Głównym powodem protestów są ekologiczne podatki na paliwa.
Uderzają one przede wszystkim w mieszkańców francuskiej prowincji, ale także w księży, którzy w samochodzie pokonują codziennie po kilkadziesiąt kilometrów. W obecnych warunkach niektórzy kapłani obsługują po 130 wiosek. Ja sam, by dotrzeć do ludzi w naszej diecezji, robię rocznie po 50 tysięcy kilometrów, dodaje pomocniczy biskup Rems. Podkreśla on, że choć musi się zmienić nasz styl życia, to jednak reformy ekologiczne nie mogą być represyjne, wymagają również solidarności.
Z kolei Antoine-Marie Izard, redaktor naczelny Famille Chrétienne, głównego tygodnika katolickiego we Francji, podkreśla, że w obecnych protestach nie chodzi jedynie o podwyżkę cen paliw.
Ten ruch ludowy, ale niepopulistyczny, zrodził się przede wszystkim w sieciach społecznościowych jako reakcja na arogancję Paryża, a zwłaszcza na arogancję nowego prezydenta, który w młodym wieku zrobił szybką karierę i zachowuje się jak francuski Obama, z wielką arogancją, co jest bardzo źle odbierane, zwłaszcza poza Paryżem, na prowincji, w małych miastach i na wsi. Odnosi się wrażenie, że paryskie elity odseparowały się po prostu od realnego społeczeństwa. Macron tymczasem zachowuje się jak cudowne dziecko, któremu zawsze się powodzi, nigdy nie popełnia błędów, a przy tym popełnia błędy. Bardzo twardo wypowiadał się pod adresem francuskiej wsi i to są poważne błędy polityczne. Ludzie są niezadowoleni, a podwyżka cen ropy była przysłowiową ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy i doprowadziła do wybuchu tych protestów.
Koptyjska katedra świętego Marka w Kairze znów jest dostępna dla wiernych. W grudniu 2016 roku eksplodowała w niej bomba, zabijając co najmniej 25 osób oraz raniąc kilkadziesiąt kobiet i dzieci. Dwa lata wcześniej rozpoczęto w niej prace renowacyjne.
Z okazji ponownego oddania świątyni do użytku uroczystej mszy świętej przewodniczył tam wczoraj patriarcha koptyjski Tawadros II. Uroczystość ta miała się odbyć już dwa tygodnie temu. Została jednak przełożona ze względu na zamach terrorystyczny, w wyniku którego w okolicy miejscowości Minia zabitych zostało 7 koptyjskich pielgrzymów.
W miniony czwartek hinduistyczna grupa młodych fundamentalistów napadła na katolickiego księdza Vincenta Pereire. Kapłan został następnie aresztowany przez policję stanu Uttar Pradesh w Indiach na podstawie oskarżenia o rozruchy i zakłócanie porządku publicznego złożonego przez jego napastników. Tego samego dnia wieczorem lokalny sąd nakazał zwolnienie kapłana z aresztu.
Wikariusz generalny diecezji Varanasi stwierdził, że tłem ataku jest popularność, jaką cieszył się ojciec Pereira wśród Hindusów. Kapłan prowadzi modlitwy dla około 1500 osób. Większość z nich nie jest chrześcijanami, ale postępują zgodnie z wartościami płynącymi z Ewangelii. Za atakiem na ojca Pereira oraz związane z nim osoby stoi fundamentalistyczna grupa młodzieżowa Yuva Vahini, założona w 2002 roku przez hinduskiego ascetę, który stał się politykiem.
Jednym z celów grupy jest nawrócenie chrześcijan z powrotem na hinduizm. Atak jest częścią toczącej się kampanii przeciwko chrześcijanom, odkąd w marcu ubiegłego roku doszła tam do władzy prohinduistyczna Partia Ludowa. W ciągu ostatnich 2 miesięcy doszło do 44 antychrześcijańskich incydentów.
Policja w Pakistanie ostrzega wszystkich liderów wspólnot i instytucji chrześcijańskich przed atakami terrorystycznymi. W wysłanym do nich liście służby porządkowe proszą o utrzymanie wysokiej czujności w związku z możliwymi odwetami po uwolnieniu Asii Bibi.
Ekstremistyczne ugrupowania islamskie obecne w Pakistanie planują ataki wymierzone we wspólnotę chrześcijańską, informuje nota policji. Wskazuje się również na nowe środki bezpieczeństwa podjęte ze względu na stan podwyższonego ryzyka. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, zapewniają służby, aby kościoły w miastach były pod odpowiednią ochroną.
Chrześcijanie postępują z wielką uwagą i roztropnością, mówi Adel Patres Chaudhry, wiceprezes telewizji katolickiej. Dodaje on, że organizacja zbliżających się spotkań i celebracji w okresie bożonarodzeniowym także będzie przebiegała z ostrożnością, a wierni już modlą się za policję i o swoje bezpieczeństwo, jednocześnie współpracując z odpowiednimi organami i rządem.
Nadeszła godzina prawdy dla Kościoła katolickiego. Możemy być wdzięczni ofiarom, że mówią o tym, co często po dziesięcioleciach wciąż jest dla nich bolesne, powiedział podczas niedzielnej homilii kardynał Reinhard Marx. Wczoraj Kościół w Niemczech obchodził Dzień Ochrony Dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Kardynał Marx podziękował też mediom za to, że wzrosło zainteresowanie tą czasem przemilczaną, ukrytą i zatajoną niesprawiedliwością i przemocą, której doświadczyło i doświadcza wielu ludzi na całym świecie. Zawiedliśmy i byliśmy jakby zaślepieni. Nie chcieliśmy widzieć, nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości, co się dzieje. Umniejszaliśmy, nie chcieliśmy słuchać. Teraz musimy z tym skończyć, apelował przewodniczący niemieckiego episkopatu, zapowiadając proces rozliczenia w kwestii nadużyć seksualnych przez duchownych w kościele w Niemczech. Jeszcze radykalniej wypowiedział się biskup Limburga Georg Betzing, który na spotkaniu z duszpasterzami i świeckimi współpracownikami swojej diecezji stwierdził, że Kościół musi być przygotowany na zarzut, że jest organizacją sprawców, że nie zwracał uwagi na ofiary, że nie miał na uwadze systemowych faktorów, które wspierały wykorzystywanie seksualne. Tymczasem arcybiskup Freiburga Stefan Burger zarzucił swojemu poprzednikowi i byłemu przewodniczącemu niemieckiego episkopatu arcybiskupowi Robertowi Colliczowi, że próbował zatuszować przypadki nadużyć seksualnych w swojej archidiecezji. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Na Jasnej Górze trwa 381. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Poprzedziło je spotkanie Rady Stałej. Wieczorem polscy biskupi rozpoczną doroczne rekolekcje. Wśród tematów obrad znalazły się m.in. ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami i ogólnopolskie inicjatywy duszpasterskie oraz bieżące kwestie dotyczące Kościoła.
Rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przypomina, że biskupi kolejny raz omawiają sprawy ochrony młodych przed nadużyciami seksualnymi, bo to temat bardzo ważny.
To jest temat i to jest sprawa, która leży na sercu księżom biskupom bardzo i dlatego szukają jak najlepszych rozwiązań, aby chronić dzieci i młodzież. I tutaj powtarzają, że jest zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa, nadużyć wobec dzieci i młodzieży, tak w Kościele, jak i w całym społeczeństwie.
Biskupi zauważają, że Kościół chce być pierwszą instytucją, która zjawisku nadużyć bardzo powszechnemu i dotąd mało podejmowanemu da przykład jak największej troski. Podkreślają, że zajmując się przypadkami, które niestety się zdarzyły, bardzo ważna jest profilaktyka. Jedną z najbardziej aktualnych spraw jest też zakończony niedawno w Rzymie synod biskupów o młodzieży, który dał wiele nowych inspiracji i który ma przynieść ożywienie w kościołach lokalnych. Czterodniowe rekolekcje biskupów poprowadzi w tym roku ojciec Ernest Siekierka, franciszkanin. Rozważania będą skupione wokół tematu przed ukrzyżowanym Panem ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.